Od 2016 w Opolskim Centrum Onkologii działa specjalistyczny ośrodek leczenia raka piersi. Sama byłam zaskoczona, jak spojrzałam na tą datę, że to już tak długo. Wydawało mi się, że dopiero co pani radośnie ogłaszała, że ten ośrodek rusza. Czyli można już powiedzieć o wymiernych efektach działania tego ośrodka?
No przede wszystkim chcę powiedzieć, że tak, my w ubiegłym roku uzyskaliśmy certyfikat międzynarodowy i to było dość nagłaśniane również i dzięki mediom też prezentowane. Natomiast rzeczywiście uzyskanie certyfikatu było poprzedzone 3-letnią pracą, która pozwoliła nam aplikować o ten międzynarodowy certyfikat, bo my musieliśmy najpierw wykazać przed Międzynarodowym Towarzystwem Senologicznym, że praca nad procesem diagnostyki i leczenia kobiet chorych na raka piersi jest na tyle dobrze zorganizowana w ośrodku, że my te wymogi Międzynarodowego Towarzystwa spełniamy.
To tak? Teraz mi się te daty zgadzają. Stąd to się wszystko podejrzewałam, że mam tak słabą pamięć, bo wydawało mi się, że to było rok temu właśnie.
Tak, to było właśnie rok temu, uzyskaliśmy ten certyfikat, co było naprawdę naszym wielkim sukcesem całego zespołu, który na to pracował. Natomiast te prace oczywiście, taka żmudna benedyktyńska praca trwała dużo wcześniej. Co oznacza ta ustrukturyzowana opieka? W naszej opinii przede wszystkim ona daje, mam taką nadzieję, że daje większe poczucie bezpieczeństwa naszym pacjentkom. To znaczy, że ich ścieżka diagnostyczno-lecznicza jest w ośrodku wytyczona. Jest zespół dedykowany, który na każdym etapie wie, czym powinien się zająć. Oczywiście te panie, które w tej chwili przechodzą przez tą ścieżkę diagnostyczno-leczniczą w ramach tego ośrodka, nie mogą powiedzieć, czy teraz jest lepiej, czy było lepiej przedtem, bo przedtem nie,
nie
było.
Porównania.
Tak, oczywiście. Więc my możemy tylko bazować na tym, jak panie oceniają naszą pracę, tak? Jak oceniają pracę kawiarenki onkologicznej, comiesięcznych spotkań edukacyjnych, które prowadzone są przez nasze pielęgniarki i fizjoterapeutki, które to spotkania wiążą się również z tym, że zapraszamy gości, dietetyka, panią z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, panie rehabilitantki prowadzą takie przypominające zajęcia rehabilitacyjne, ale również jest tam bardzo dużo dobrej energii, ponieważ obchodzone są różne święta w ciągu roku, tak? Więc to jest naprawdę taka inicjatywa, która generuje moim zdaniem dobrą energię. To jest taki generator dobrej energii. Ja też jestem szczęśliwa, jak tam na chwilę na te spotkania zajrzę. To jest też coś, co powstało przy okazji tego specjalistycznego ośrodka. Mamy świetne koordynatorki, tak? Dziewczyny, które są sekretarkami medycznymi, ale które znakomicie panują nad obiegiem dokumentacji, nad krokami poszczególnymi pacjentki. Kiedy, jakie badania ustawić, żeby to wszystko było dobrze. Mamy pielęgniarki, które zbierają wywiady z pacjentkami, prowadzą takie spotkania edukacyjne, krótkie co środę. Więc wiele takich rzeczy, które poza samym leczeniem po prostu są lepszą organizacją tej opieki. My jako lekarze uważamy, że to również nas nauczyło takiej lepszej współpracy. My sami też na tych konsyliach chętnie dyskutujemy, jak spotykamy się co środę i omawiamy te pacjentki, więc uważamy, że my również wzajemnie od siebie się uczymy.
Pani doktor, to na co skarżyły się pacjentki, to zmieniający się lekarze, opiekunowie medyczni. Na każdym etapie ktoś nowy, nie było jednego lekarza, który by pacjentkę przeprowadził przez tą całą drogę. Czy to się zmieniło?
Jedynie w pewnym stopniu. Jest grupa lekarzy dedykowanych do pracy w ramach tego ośrodka leczenia raka piersi i to nie jest jeden lekarz przypisany do jednej pacjentki. Na różnych etapach leczenia, a pacjentka z rakiem piersi korzysta dzisiaj z różnych sekwencji leczenia. Jest i leczenie systemowe, i hormonoterapia, i radioterapia, i chirurgia. Trudno, żeby jeden lekarz to wszystko ogarnął. Tak, jest to pewien zespół lekarzy. Natomiast prowadzenie jednego pacjenta przez jednego lekarza ma w mojej opinii i wady, i zalety. Tak? Oczywiście pacjent czuje się prawdopodobnie bezpieczniej i bardziej zaopiekowany, jeśli ma tego jednego lekarza, ale proszę też pamiętać, że ośrodek stale się rozwija. Jest duża grupa młodych, kształcących się lekarzy. Nie jest możliwe, żeby lekarz, który ma być wykształconym onkologiem, dobrze zdać egzamin, być specjalistą, który rozumie specyfikę tej choroby, miał kształcić się, zajmując się pewną określoną, wąską grupą chorób. W mojej opinii każdy kształcący się onkolog musi umieć pracować na każdym stanowisku pracy. Nie możemy skupiać się na najczęstszych nowotworach, bo jeżeli trafi pacjent z rzadszym nowotworem, no to dla niego specjalisty nie ma. To nie jest rozwiązanie. My jesteśmy małym ośrodkiem, który leczy i stara się zabezpieczyć jak najlepiej potrzeby pacjentów populacji województwa opolskiego. Tutaj trafiają chorzy z wszystkimi rozpoznaniami i wszystkim staramy się pomóc. Oczywiście jest uzasadniona taka specjalizacja narządowa w dużych instytutach i dużych szpitalach, gdzie są setki lekarzy, tysiące chorych. Natomiast w warunkach naszego oddziału, kiedy musimy umieć pomóc każdemu pacjentowi, taka struktura w wielu sytuacjach jest korzystniejsza.
A wracając do nowych leków, duże nadzieje wiąże się z immunoterapią. W Opolskim Centrum też jest stosowana.
Opolskie Centrum Onkologii ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia niemal na wszystkie programy lekowe, które są dedykowane chorym na nowotwory. Te programy lekowe to jest pewna ustrukturyzowana forma stosowania nowoczesnych terapii. A więc również immunoterapia jest dostępna w tej chwili w Opolu w każdym zarejestrowanym wskazaniu, czyli takim, gdzie lek ma udowodnioną wartość. Stosujemy to leczenie zarówno w czerniaku, który był pierwszym nowotworem, w jakim to leczenie zostało zastosowane, ale także w raku nerki, w raku płuca, w nowotworach głowy i szyi. I wchodzi to coraz szerzej. Też prowadzimy badania kliniczne, gdzie te leki testowane są w innych rozpoznaniach. Więc na pewno chorzy mają dobry dostęp w naszym ośrodku do refundowanych terapii zgodnie z przepisami refundacyjnymi w Polsce. I to dotyczy też nie tylko immunoterapii. Chcę podkreślić, że to dotyczy wszystkich leków innowacyjnych, które są stosowane w programach lekowych.
A przy chorobach przerzutowych?
Też, oczywiście. Również w przypadku choroby rozsianej, tak.
A przy chorobach, gdzie następuje wznowa?
Też. Wszystko zależy od tego, jak zapisany jest program lekowy, tak? Ponieważ też chcę podkreślić, że to, że lek pojawia się na rynku i może być zastosowany, czyli jak to się naukowo mówi, jest dopuszczony do obrotu, to znaczy, że on może być zastosowany w określonym wskazaniu. Nie w każdej sytuacji pacjenta, który ma chorobę nowotworową na etapie wczesnym, zaawansowanym, czy zaawansowanym miejscowo, czy z przerzutami do narządów odległych, każdy lek ma uzasadnienie. Leki są zbadane w określonych sytuacjach klinicznych. Czasem lek zbadany jest i w chorobie przerzutowej, i w chorobie wczesnej. Mało są takie sytuacje, że lek działa w chorobie przerzutowej, a nigdy nie potwierdzono, żeby działał w chorobie wczesnej. Więc to, w jaki sposób lek jest stosowany, jest opracowane na podstawie wyników badań tego leku. My też mamy takie leki, które możemy stosować zarówno w chorobie wczesnej, w chorobie zaawansowanej, jak i takie, które stosujemy tylko w chorobie zaawansowanej.
Często pani doktor odwołuje się właśnie do tego programu lekowego i występuje o przyznanie leku indywidualnie dla pacjenta.
Zdarza się, że wypisujemy tak zwane wnioski na ratunkowy dostęp do terapii lekowych. To jest procedura uruchomiona bodajże półtora czy dwa lata temu, która jest dedykowana dla pacjentów, którzy wyczerpali dostępne, refundowane opcje leczenia. Natomiast musi to być terapia, która jest w tej chwili zarejestrowana, nie jest negatywnie oceniona przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, czyli są pewne obwarowania, w jakich sytuacjach możemy o takie leczenie wystąpić. I owszem, zdarza się, że takie wnioski wypisujemy, choć to jest niezbyt częsta sytuacja.
Z jakimi wyzwaniami mierzy się opolska onkologia?
Jeśli miałabym coś wymienić na pierwszym miejscu, to myślę, że niedostateczna liczba kadr. Onkolog kliniczny jest specjalistą bardzo szeroko poszukiwanym na rynku pracy. Przykład jednego z dużych oddziałów onkologicznych w Polsce, gdzie z powodu zawirowań administracyjnych 80% lekarzy złożyło wypowiedzenie w ciągu jednego tygodnia, wszyscy oni w ciągu następnego miesiąca znaleźli zatrudnienie. Ten oddział praktycznie przestał istnieć, tak? Więc to pokazuje jakby skalę potrzeb społecznych. Kształcenie onkologa klinicznego to jest 6 lat ciężkiej pracy. Zainteresowanie absolwentów medycyny tą dziedziną jest w mojej opinii co najwyżej umiarkowane, więc na pewno tego potrzebujemy przede wszystkim, osób zdeterminowanych na kształcenie w tej specjalizacji. Oczywiście nie mamy również dostatecznej liczby pielęgniarek, sekretarek medycznych, bo praca rzeczywiście jest dość trudna. To jest, myślę, chyba taki największy problem tak nasz w tej chwili.
Pani doktor już ma duże doświadczenie w pracy onkologa. Teraz pracuje się łatwiej czy trudniej niż na przykład 25 lat temu?
Pracuje się oczywiście inaczej niż na początku mojej pracy. W mojej opinii pracuje się szybciej, ale myślę, że wszyscy pracujemy szybciej, bo świat po prostu pędzi. W żaden sposób nie jesteśmy enklawą. My nie pracujemy już tak jak w latach 80., kiedy zaczynałam pracę. Oczywiście coraz większy poziom komputeryzacji, coraz większa liczba chorych, ale również to, co wspominałam a propos postępu medycyny, coraz większa liczba świadczeń, których możemy udzielić naszym chorym. W związku z tym ogromna wiedza, takie dziedziny jak terapia molekularna czy immunoterapia, o którą pani redaktor pytała, to są dziedziny, które pojawiły się w ostatnich kilkunastu latach, czyli jako już doświadczeni lekarze musieliśmy nauczyć się i posiąść ogromną wiedzę w dziedzinie, która stała się zupełnie nową częścią terapii, tak? Więc to kształcenie ustawiczne, no więc tej wiedzy coraz więcej, chorych coraz więcej, pracy coraz więcej. Myślę, że nie odbiegamy tutaj od wielu innych dziedzin, czy to gospodarki, czy życia społecznego.
Dziękuję serdecznie za to spotkanie.
Dziękuję bardzo, pani redaktor. Dziękuję państwu.